Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W środę 14 marca kłaniamy się nisko i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławek Orlik jest przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Numer telefonu, bardzo proszę, 510-37-36. Czujny 510-37-32. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przed chwilą słuchałem informacji Pawła Domańskiego o dziadku i wnuczku, którzy dzielnie holowali dwa pojazdy. Tym jeden był po kolizji. No i cóż, usłyszeliśmy informację, że panowie otrzymają po 1000 zł mandatu. No bardzo cieszy tutaj surowość funkcjonariuszy, słuszna zresztą, ale przypominam sobie, myślę, że słuchacze również, wiele takich wypadków czy kolizji, gdzie sprawca, chociażby wymuszający pierwszy Państwo przejazdu, został ukarany mandatem 300, 100 zł czy 200 zł i to wielokrotnie nas oburzało i tutaj też mam nadzieję, że policja równie surowo będzie właśnie karała inne wykroczenia na drodze, a nie tylko takie holowanie, żeby to po prostu wszystko było w jakiejś równowadze. Tyle na ten temat, chociaż za chwilę kolejne komentarze dotyczące tego, co na naszych drogach się dzieje. Natomiast dzisiaj troszkę później w audycji porozmawiamy o tym, skąd budki dla ptaków na budynku w Gryfinie. O to pyta nasz słuchacz. Nasz słuchacz pytał również z troską, czy to aby nie dla gołębi. No, już mogę teraz powiedzieć, że nie dla gołębi, a dla jakich ptaków, o tym za kilkadziesiąt minut. Porozmawiamy także o tym, skąd biorą się odtwarzane wypowiedzi naszej rozmowy w słuchawce naszego telefonu, kiedy z kimś rozmawiamy. Dlaczego słyszymy nasze rozmowy, kontynuując rozmowę, szczególnie jeżeli dzwonimy za granicę, ale nie tylko. No i pod koniec audycji sprawdzimy również, jak tam Energopol Szczecin radzi sobie z pracami przy węźle Rzęśnica, to ten węzeł przy zjeździe w stronę Chociwla. Czy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i czy rzeczywiście w sezonie letnim obie nitki drogi A6 w tym miejscu będą udostępnione kierowcom. Obecnie są gigantyczne korki. No to teraz właśnie przenieśmy się na skrzyżowanie ulic Kupczyka, Wojska Polskiego Miodowej po godzinie 8 rano.
Dobry wieczór, Szczecin. Miodowa zakorkowana do górnej części ulicy Miodowej i paradoksem jest to, że przejeżdżając przez skrzyżowanie na Głębokim od strony centrum, czyli Wojska Polskiego, stoją dwa samochody, czyli korka nie ma. Od strony Zagadłowicza stoi na liczbem 8 samochodów, które no po prostu się zatrzymały na czerwonym świetle, czyli korka nie ma. Czyli nie wiem, czy tu trzeba jakiś ustaw przez jakichś urzędników, którzy opiekują się ruchem drogowym w tym mieście, żeby zmienić, nie wiem, o pół minuty ustawienia tych świateł na Głębokim. I teraz następny kwiatek. I jedziemy dalej w stronę jednostki wojskowej. Deszczyk pada. Dwóch panów w srebrnym samochodzie z niebieskimi pasami, czyli nasi szanowni policjanci, czekają na lepsze warunki, żeby nas karać. Nie zgadzam się na to, żeby policja tylko była od karania, ale jak w wielu europejskich miastach, żeby mieli dyżury w takich niecodziennych sytuacjach jakiejś przebudowy dróg, co jest dla nas kierowców zrozumiałe, i pokierowali ruchem zgodnie z tym, na co ruch oczekuje. Ponieważ jeszcze raz powtarzam, od strony policji korka nie ma, stoi 8 samochodów, od strony Wojska Polskiego stoją 2 samochody na tych światłach, czyli korka nie ma, a Miodowa stoi w korku do połowy prawie że Osowa, czyli do góry. Dziękuję, pozdrawiam kierowca, codziennie stojący pół godziny w korku.
Zacznijmy od policjantów. Jest zadanie do wykonania rano albo przed wczoraj czy wczoraj określono w harmonogramie, że tu ma być pomiar prędkości, polowanie na kierowców przekraczających prędkość i to ma być zrealizowane i żadne korki w tym nie mogą policjantom przeszkodzić. Oczywiście ma pan rację, pewnie, że powinni tam pojechać i kierować tym ruchem. Co do tych świateł, no nie wiem, czy zdążymy je przeprogramować. Dzisiaj skierowałem pytanie do Marcina Harenzy z zespołu do spraw ruchu Urzędu Miasta w tej sprawie. Otrzymałem odpowiedź enigmatyczną, że w odpowiednim momencie dowiemy się, co z tymi światłami i co z minirondem, bo to kolejna informacja, którą przypominam. Na tym skrzyżowaniu właśnie na Głębokim ma się pojawić minirondo w połowie miesiąca. No ciekawe, czy idące niestety mrozy nie pokrzyżują tych planów i czy to się wszystko nie opóźni, ale warto by było zareagować i wprowadzić wprowadzić tam sygnalizację świetlną, która reagowałaby na te potoki samochodów, tak jak słuchacz mówił, od strony Wojska Polskiego w stronę Pilchowa samochodów jak na lekarstwo, a na przykład od strony ulicy Miodowej gigantyczny korek i tak codziennie trzeba się tam męczyć, podobnie od strony ulicy Kupczyka, czyli od strony Wołczkowa. No i właśnie w tej sprawie jeszcze słuchaczka napisała tak, że w związku z prowadzoną przebudową ulicy Arkońskiej utrudnieniami w ruchu powstałymi na skutek remontu, proszę o interwencję i złożenie zapytania o zmianę na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Miodową, polegającą na wstawieniu zielonej strzałki na prawoskręt jadąc z ulicy Miodowej oraz wydłużenie czasu trwania sygnału zielonego. No właśnie. Jeszcze a propos właśnie tych utrudnień związanych z modernizacją ulicy Arkońskiej.
Witam. Stały słuchacz Krzysztof ze Szczecina. Chciałem zwrócić uwagę na skręt na skrzyżowaniu Wojska Polskiego z Unią. Takie pytanie, czy z uwagi na te różne rzeczy, które się dzieją w dalszym ciągu ulicy Wojska Polskiego, nie można by było zrobić skrętu właśnie z Wojska Polskiego w lewo na Unii Lubelskiej z dwóch pasów, co by usprawniło zdecydowanie przejazd. Może to zadaję rozważy za Państwa przedstawieniem. Pozdrawiam.
Zaproponujemy takie rozwiązanie zarządowi dróg i Marcinowi Harędzie z zespołu do spraw ruchu Urzędu Miasta Szczecin. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone przy wiadukcie na ulicy Arkońskiej, kiedy skręcamy w prawo w obwodnicę Śródmiejską. Są dwa pasy i rzeczywiście ten ruch odbywa się płynniej i o wiele lepiej niż poprzednio. Więc jest to ciekawe rozwiązanie, które warto wprowadzić. A teraz komentarz dotyczący pętli na Kwiatowej. Kolejny raz, trzeci bodajże, termin zakończenia tych prac został przesunięty, tym razem na połowę kwietnia. Wykonawca poprosił o to przesunięcie. ZDITM zwrócił się z kolei do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, do Biura Prognoz, żeby sprawdzić, czy pogoda pozwoli na to, żeby te prace ukończyć do połowy kwietnia, czy w ogóle może nie zgodzić się na przedłużenie terminu. No ale wygląda na to, że pogoda sprzyja spóźnialskim, bo będzie ciężko, będą mrozy, nawet minus 8 w nocy do minus 10 w Szczecinie może spaść temperatura, no i prace pewnie znowu się opóźnią. A nasz słuchacz wierzy w termin w połowie kwietnia ukończenia prac na pętli i na ulicy Kwiatowej?
Witam serdecznie, stały słuchacz Adam ze Szczecina i jestem w stanie obstawić dzisiaj już w ciemno, że w połowie kwietnia ta pętla też nie będzie skończona. I czy wtedy będzie się wykonawca tłumaczył mrozami? Nie wiem, czy w tym tempie do wakacji w ogóle ta pętla będzie zrobiona. Takie jest moje zdanie. Nie było żadnego słowa o konsekwencjach, więc w tym wypadku no, jest to tak, że podpisujemy sobie jakąś umowę. Ja się zobowiązuję coś zrobić w 3 miesiące, później robię to w 2 lata i nie ma żadnej konsekwencji, bo tu padał deszcz, tam był mróz, zupełnie tego nie rozumiem. Pozdrawiam.
Pan nie rozumie, ale panie Adamie, przypomnę, że w ubiegłym roku mrozy pojawiły się nawet na początku maja. Sadownicy mieli ogromny problem, no i drogowcy będą się cieszyli, wykonawcy tych prac na ulicy Kwiatowej. No bo jeżeli ten mróz tak porządnie potrzyma, to ho, ho, może rzeczywiście w lipcu dopiero zostanie oddana właśnie ulica Kwiatowa i pętla przy tej ulicy. No, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie jest bardzo ciekawe. A mam przede mną mail dotyczący wyrzucanych świetlówek energooszczędnych. Wczoraj naszym gościem Krzysztofa Kuklińskiego była Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej w Szczecinie, bo pan Henryk zwrócił uwagę na świetlówki, które ktoś wyrzucił przy garażach na ulicy Kazimierza Królewicza. No i Joanna Wojtak przekazała nam dzisiaj informację, że zarządca został zobowiązany do uprzątnięcia tych świetlówek. Oczywiście toczy się sprawdzanie, trudno to nazwać śledztwem, ale sprawdzanie, kto wyrzucił te świetlówki. I w tej sprawie słuchacz napisał, że można by się zastanowić nad umieszczeniem pojemnika na każdym osiedlu na zużyte świetlówki. Rzeczywiście, takich pojemników brakuje. Mamy ekoporty, do których możemy przywozić, powinniśmy nawet przywozić świetlówki. Są to materiały bardzo niebezpieczne i można wysnuć taką gorzką refleksję, że tyle się mówiło o tym, że one są energooszczędne, oszczędne, ale są one o wiele bardziej szkodliwe dla środowiska jako odpady niż żarówki tradycyjne. No ale dobrze, Unia nam nakazała i mamy to, co mamy. Dobrze, że jednak w handlu są dostępne jeszcze tradycyjne żarówki. Jeżeli ktoś chce wpłacić więcej za energię, to za nią płaci. Natomiast jeżeli z takiej żarówki zwykłej powstaje odpad, nie jest on tak niebezpieczny dla środowiska jak zużyta świetlówka. Niedawno rozmawialiśmy na temat kąpieliska Dziewoklicz. Słuchacze informowali nas o potwornym bałaganie, który tam panuje. Andrzej Kuz informował nas, że bałagan będzie posprzątany, ale chyba jeszcze to nie nastąpiło.
Dzień dobry, nazywam się Barbara Markiewicz. Byłam z pieskiem na spacerze na Dziewokliczu. Tam jest bardzo pięknie zrobiony i ogrodzony obszar, ale przed Dziewokliczem jest parking. I wokół parkingu przy samej Odrze jest piękna tablica, że mamy tutaj Nadodrzański Park Krajobrazowy. Moje oburzenie jest wprost, po prostu, no nie chcę nazywać je wprost jak duże, ale wokół tego parkingu, przy samej tablicy, wszędzie walają się butelki, papierki, śmieci jest ogromnie dużo i ani jednego kosza. Nawet byłam świadkiem, jak dziecko piło picie z plastikowej butelki. I cóż, rodzice szukali z tym dzieckiem kosza, bo też przyszli na spacer. I tego kosza wokół parkingu, jak ktoś chce zjeść kanapkę, czy właśnie ma małe dziecko, czy tak jak ja byłam z pieskiem i mój piesek się załatwił, ani jednego kosza. Wydaje mi się, że przy samej Odrze, przy tak pięknie zrobionym miejscu, żeby był jak na wysypisku śmieci. Proszę poruszyć ten temat. Dziękuję bardzo.
Kosze być powinny, będziemy o to apelowali, ale też jeżeli tego kosza nie widzimy, to nie powinniśmy rzucać papierka czy butelki pustej byle gdzie, za siebie czy przed siebie. Po prostu powinniśmy ją wziąć ze sobą i tyle. Ale poprosimy o te kosze i sprawdzimy, co z posprzątaniem tego miejsca. A teraz wróćmy na moment do tematu spalin, które dobywają się z komina elektrociepłowni Pomorzany. Rozmawialiśmy na ten temat z Andrzejem Miluchem, wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, który stwierdził, że elektrociepłownia jest non-stop monitorowana. Słuchacze nasi twierdzą, że dym szczególnie dotkliwy i dolegliwy jest nocą. W dzień jest to niewielka smuszka albo jasny dym, natomiast w nocy jest to ciemny dym, no mówiąc kolokwialnie, dym nieciekawy. Przypomnę, że jeden ze słuchaczy twierdził, że te zapachowe wrażenia i właśnie takie wdechowe, nieciekawe powstają nie tyle z komina elektrociepłowni, co one są wywoływane przez dwa domki, które tam są i z tych właśnie kominów domów wydobywa się ten dym. Zdania są podzielone, ale a propos dymu, telefon od słuchacza, a potem przejdziemy do drogi w Tarnowcu.
Tomek się kłania, stały słuchacz z Tarnowca. Noc się rządzi swoimi prawami. Pracowałem 26 lat na odpylaniu, na koksowni, także mogę coś na ten temat powiedzieć, jak to się ma w zakładach po prostu w nocy. Noc się rządzi swoimi prawami. Nie widać, nie czuć, nikt nie kontroluje, także jest jak jest. A drugą sprawę mam taką gorącą, bardzo gorącą. Już walczymy w Tarnowcu, droga, posesja numer 1-3, taka boczna. Walczymy z tą drogą, z goleniowym już no, ze 2 lata po prostu. No teraz tam pływamy, no nie da się przejechać, no jest ciężko. W gumowcach trzeba chodzić do głównej drogi, do przystanku autobusowego. Kiedy ta droga będzie zrobiona? Bo miała być zrobiona w zeszłym roku. Nikt nie potrafi odpowiedzieć, co z tą drogą będzie. No my przeżywamy horror. Dziękuję bardzo, najlepszego.
Również najlepszego. Może nam będzie ktoś z gminy potrafił odpowiedzieć. Zadamy takie pytanie na pewno. A teraz wracamy do sprawy słuchanej przez nas w naszym telefonie komórkowej rozmowy, którą właśnie prowadzimy. Rozmawiamy i nagle słyszymy w słuchawce właśnie to, co mówiliśmy kilka czy kilkanaście sekund temu. Jesteśmy zdezorientowani. Nie wiemy, czy to podsłuchiwanie nas, czy to też jakieś problemy problemy techniczne. W tej sprawie odpowiedzi udzielił nam jeden ze słuchaczy i wyjaśnień. Słuchacz Jurek, ja przypomnę tę odpowiedź. No, w tej odpowiedzi najciekawszy jest jeden fragment, ale proszę zaczekać, zacznę od początku. Jak pisze pan Jurek, większość rozmów telefonicznych ze względu na koszty jest realizowanych za pomocą telefonii internetowej typu VoIP. Centrale VoIP mają bufory, które muszą mieć, ponieważ łącza komórkowe i kablowe są niestabilne. Bez buforu następuje takie rwanie w cudzysłowie głosu. Bardzo często zdarzają się sytuacje, kiedy centrala przydziela w wyniku dowolnego zdarzenia na duży bufor paczki VoIP, go napełniają i nie są kasowane po wysłaniu, na przykład przez błąd adresu bufora albo wysypany software pola komutacyjnego zawieszony kontroler. Rozumieją Państwo? Po napełnieniu bufora połączenie się wysypuje, bo nie mają gdzie spływać kolejne paczki VoIP. Cały bufor jest źle oflagowany jako do wysłania, a przez to niezapisywalny. Paczki są wysyłane od nowa, ponieważ bufor, a w zasadzie uwaga, piker paczek z bufora działa w pętli. No jeżeli piker paczek z bufora działa w pętli, to wszystko jasne. I dalej pan Jurek pisze, może to się wydawać bardzo zagmatwane, ale takie sytuacje zdarzają się w szczególności w roamingu, gdzie wszyscy operatorzy chcą ponieść jak najmniejsze koszty połączenia. Panie Jurku, no to rozumiem z tego, że to się zdarza i jest to kwestia techniczna. Chociaż pan tu pisze, oczywiście istnieją odpowiednie służby, które mogą rozmowy nagrywać, ale pan dodaje, że jest to tylko teoria, bo istnieją także teorie spiskowe związane z podwyższonym stanem alarmowym terrorystycznym, według których wszystkie rozmowy są nagrywane na podstawie słów kluczy, ale tego już nikt nie wie. A może to wie pani Maria Piechowska z Biura Prasowego Orange. Dzień dobry, pani Mario.
Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Pani Mario, przede wszystkim muszę powiedzieć i bardzo pani podziękować za to, że Orange zechciało wziąć udział w tej rozmowie, ponieważ te kwestie właśnie słyszenia rozmowy, którą prowadzimy niejako z opóźnieniem, dotyczy wszystkich operatorów i my tutaj nie mamy do państwa żadnych pretensji, tylko chcemy po prostu ustalić, dlaczego tak jest i z czego to wynika, więc tym bardziej pani dziękuję za podjęcie wyzwania i za chęć rozmowy z nami. Próbowaliśmy zaprosić innych operatorów. Nie udało się to nam. Czy pani podziela zdanie pana Jurka, że w zasadzie piker paczek z bufora działa w pętli i stąd właśnie słyszymy naszą rozmowę, którą właśnie prowadzimy? Może pani to wyjaśni przystępniej?
Wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zacząć od tego, aby wyjaśnić ten skrót, który pan tam wymieniał. To jest voice over IP, czyli rozmowy przez internet. I tak potwierdzam, że coraz więcej rozmów odbywa się przez internet. Natomiast jeśli chodzi o te technikalia, które podawał państwa słuchacz, no nie chciałabym się do tego odnosić, odniosę się do samego problemu.
Ale tak? Zatrzymajmy się tutaj, pani Mario. Dobrze, posłuchajmy właśnie spostrzeżeń naszych słuchaczy i po nich odniesie się pani do problemu.
Witam, Grzesiek. W UK-u jest to bardzo częste to samo. 2-3 minuty rozmowa się powtarza słowo w słowo. Prawdopodobnie właśnie jest to nagrywane i przez błąd systemu odtwarzane do osoby, która jest nagrywana. Pozdrawiam serdecznie.
Regina Zalewska, ja miałam to samo. Rozmawiałam za granicą koło Hamburga z bratową i było to samo, co miałam w zeszłym roku. I było też odtwarzane. Drugi raz już tam na tej taśmie miałam odtworzone, dzwoni telefon stacjonarny i bratowa dzwoni na stacjonarny. Ja mówię, weź posłuchaj, tu mi już trzeci raz mówisz to samo i co jest. Dziękuję bardzo.
Daniel z tej strony. Ja miałem taki tam przypadek, telefon wykonywałem ja do osoby bodajże ze Sprygardu, jeżeli dobrze pamiętam. I po rozpoczęciu rozmowy, rozmowa była ucinana, przerywana, wybierałem numer po raz kolejny. Po sygnale, zamiast podjąć nową rozmowę, słyszałem monolog, czyli tylko informacje. Nie był tam nagrany mój głos, był tylko nagrany głos osoby, do której dzwoniłem. Ale to nie był ani telefon za granicę, ani telefon bardziej na inny kontynent. Być może była jakaś awaria. Pozdrawiam i do usłyszenia.
I jeszcze pan Wiesław na żywo. Dzień dobry.
Dzień dobry. chciałem to potwierdzić, że też takie rzeczy się zdarzają z tym odtwarzaniem, z tym, że to po obu stronach granicy, bo widzę, że tutaj to wszyscy rozmówcy mówią, to jest przy rozmowach międzynarodowych, że tu po jednej stronie jest odtwarzane, a w innym przypadku po drugiej stronie, po stronie niemieckiej też jest odtwarzana ta rozmowa. Znaczy nie akurat ta sama konkretna, ale to jest, to nie jest nagminne, to są jakieś takie przypadki sporadyczne, aczkolwiek występują.
Dziękuję bardzo, panie Wiesławie. Przypomnę, z nami jest pani Maria Piechocka, biuro prasowe Orange. Pani Mario, to wyjaśnijmy w krótkich żołnierskich słowach i jasnych, mam nadzieję, żebyśmy nie nawiązywali do pikera paczek z bufora, który działa w pętli.
Tak, przede wszystkim chciałabym potwierdzić, że problem dotyczy tylko i wyłącznie rozmów międzynarodowych. Nie mamy takich przypadków w ogóle w naszej sieci, czy w ogóle w sieci krajowej. W związku z tym domniemujemy, iż to może być przyczyną tego, może być to, że operatorzy, którzy pośredniczą, pośrednio przez których łącza przechodzi nasza rozmowa, gdy jesteśmy za granicą i gdy dzwonimy do klienta w Polsce, ci operatorzy mają systemy rejestrujące, które rzeczywiście zapisują rozmowę. Ja chciałabym podkreślić, że my jako Orange w takich sytuacjach, gdy tylko otrzymujemy takie zgłoszenia, wysyłamy do tego operatora swoje uwagi, a również bardzo często kończy się to tak, że wyciągamy konsekwencje biznesowe wobec tych operatorów, włącznie z zaprzestaniem współpracy przy obsłudze ruchu międzynarodowego.
Czyli warto, pani Mario, takie przypadki zgłaszać swojemu operatorowi, w tym przypadku Orange.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jeżeli słuchacze radia napotkali na taki problem, to my bardzo, bardzo prosimy o to, aby przekazywać nam dokładnie informacje o tym połączeniu, z jakiego to było numeru, na jaki numer oraz podanie dokładnie daty, godziny tego połączenia, tak abyśmy my mogli zidentyfikować ten problem i rozwiązać go, tak?
Tak, jeszcze jedno, bo na ten temat rozmawiamy od kilku dni. Słuchacze sygnalizują, że też słyszą czasem swoją wypowiedź, czy też rozmowę, ale raczej swoją wypowiedź, kiedy rozmawiają w kraju. Czy tutaj może być efekt zwrotny? Bo czasem tak właśnie jest, że słyszymy w słuchawce telefonu to, co przed chwilą powiedzieliśmy. Czasem się zdarzają takie połączenia.
Nie mam informacji, jakoby do takich sytuacji dochodziło w naszej sieci. Generalnie również chciałam podkreślić, że skala zjawiska tych połączeń międzynarodowych również znakomicie zmalała i praktycznie do nas bardzo, bardzo rzadko docierają te zgłoszenia. W związku z tym, jeżeli słuchacze mają takie sytuacje, to bardzo prosimy, żeby je zgłaszać, abyśmy my mogli aktywnie reagować i przeciwdziałać takim zjawiskom.
Czy potwierdzi pani to, o czym napisał pan Jurek, że w związku z podwyższonym stanem alarmowym terrorystycznym wszystkie rozmowy są nagrywane na podstawie słów kluczy?
Nie potwierdzam tej informacji. Nie mam takiej wiedzy na ten temat.
Czy operatorzy nagrywają niejako z automatu wszystkie rozmowy, które prowadzimy, czy jednak tylko te, które zlecą do nagrywania służby?
Bez komentarza.
To też jest wymowne. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pani Maria Piechocka, biuro prasowe Orange. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
To jest czas reakcji. Przypominam naszym słuchaczom, najważniejsze jest to, że jeżeli mamy taki efekt, że słyszymy tę rozmowę, którą prowadzimy z opóźnieniem, powinniśmy to zgłosić naszemu operatorowi i on będzie interweniował i informował o tym tego pośrednika, który w ramach roamingu tę rozmowę przekazuje dalej. Ale jeszcze a propos właśnie tych rozmów, pani Ewelina napisała, szerzej temat traktując, pisze w sprawie odtwarzania rozmów w telefonii. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że nie zawsze odpowiada za to sieć. Może to być też sprawka internetu. Logując się na stronie Google, potwierdzamy zgodę na rejestrowanie i monitorowanie aktywności internetowej. System Google może nagrywać nasze rozmowy, monitoruje, jakie strony w internecie oglądamy, w jakie miejsca uczęszczamy. Z logowania się na stronie Google najczęściej korzystają ludzie, którzy używają smartfonów. Pozwala to m.in. na odzyskiwanie danych, jeśli zresetuje nam nam się taki smartfon, na przykład książka kontaktowa, numery telefonów, albo dane zapisane w ściągniętych aplikacjach. System Google taką inwigilację tłumaczy chęcią udostępniania nam chociażby reklam, które będą nas interesować. Proszę zwrócić uwagę, pisze pani Ewelina, że kiedy na przykład kupujemy lub przeglądamy w sklepie internetowym jakiś przedmiot, nagle propozycje lub reklamy o tym przedmiocie zaczynają nam wyskakiwać chociażby na Facebooku. Tak, tak, miałem nieraz taki przypadek. Oglądałem buty i potem buty mnie przez 3 tygodnie prześladowały. Każdy, kto choć raz zakładał konto na Google, może sam sprawdzić swoją aktywność na odpowiedniej stronie. Tutaj adres jest podany. Sama byłam zdziwiona, kiedy zauważyłam, że w Google'ach mogę zobaczyć dowolny dzień w dowolnym roku i wyświetli się informacja wraz z mapą, gdzie tego dnia byłam i jak długo. Monitorowanie i rejestrowanie rozmów oraz aktywności możemy opcjonalnie wyłączyć. Ale czy skutecznie? Pozdrawiam, słuchaczka. Są tacy ludzie, którzy chcą płacić podatki, to jest większość z nas, i nawet się martwią, kiedy tych podatków zapłacić nie mogą.
Dzień dobry, Bogdan ze Szczecina. 15 marca, więc za 2 dni, mija termin płacenia podatków od nieruchomości. W ostatnich latach miasto Szczecin powiadamiało mnie odrębnie o konieczności płacenia podatku za mieszkanie i odrębnym pismem podatku za garaż, który posiadam. W tym roku dostałem tak zwany wymiar tego podatku za mieszkanie i już to opłaciłem, natomiast za garaż jeszcze takiego pisma nie dostałem. Pytałem się sąsiadów garażowiczów, też takiego wymiaru podatku od nieruchomości garażowej jeszcze nie otrzymali. Czy miasto wysyła w tym roku takie informacje, czy też nie? Do usłyszenia.
15 marca to nawet nie za 2 dni, to już jutro. Pytaliśmy o to w Urzędzie Miasta, w biurze prasowym. Czekamy na odpowiedź. Mam nadzieję, że otrzymamy ją już jutro, czyli właśnie 15 marca. A teraz o badaniach. Mamy tydzień jaskry. Wczoraj w Radiu Szczecin na wieczór rozmawialiśmy na temat właśnie jaskry, podstępnego złodzieja czy złodziejki, bo to choroba wzroku. Warto się badać, przynajmniej raz w roku warto sprawdzić sobie wzroku okulisty. No, ale w tym tygodniu są bezpłatne badania właśnie w związku ze Światowym Tygodniem Jaskry. Jednak nie jest łatwo.
Dzień dobry, nazywam się Jadwiga Negowska, mieszkam w Kołobrzegu. Trwają teraz ogólnopolskie bezpłatne badania wzroku pod kątem jaskry i w Kołobrzegu podano zły numer telefonu. Zadzwoniłam, nie ma takiego numeru. Badania mają się odbyć od 11 do 17. No, dzisiaj szukałam innego numeru telefonu do wytypowanego gabinetu, ale niestety już nie ma miejsc. Dzisiaj jest 13, a badania mają być do 17, więc nie wiem, o co chodzi. To są prywatne reklamy chyba tych gabinetów okulistycznych i to wszystko. Dziękuję, do widzenia.
Reklama jest w tym zapewne także, ale niestety smutna wiadomość jest taka, że miejsc na te badania było mało. Na przykład w przypadku kliniki okulistyki w Szczecinie, do której to kliniki być może jeszcze dzisiaj zdążę nawiązać, było 60 miejsc i te miejsca rozeszły się błyskawicznie. Podobnie w innych podmiotach na terenie Szczecina, o ile pamiętam, to były 3 podmioty. Tych miejsc już po prostu nie ma. Takich akcji powinno być o wiele więcej. Ale pamiętajmy, że możemy poprosić o skierowanie do okulisty od lekarza rodzinnego, bo od 2015 roku mamy skierowania. No i zapisać się na taką wizytę kontrolną, a warto. Jaskra czy też zaćma to naprawdę niebezpieczne choroby i warto skontrolować wzrok. A teraz wróćmy do tematu sprzed kilku dni. Nasz zaintrygowany słuchacz nadesłał nam zdjęcie z gryfina. Przy jednym z budynków jego uwagę zwróciły budki dla ptaków umieszczone przy samym dachu bloku. Zaniepokoił się, że to być może są budki dla gołębi, które są dosyć uciążliwe, roznoszą wiele groźnych chorób, są również bardzo inwazyjne i agresywne wobec innych gatunków ptaków, szczególnie tych mniejszych gatunków. No i już wiemy, co to za budki i dlaczego zostały zamontowane. Posłuchajmy, co Sławkowi Orlikowi powiedział Edward Duda, specjalista do spraw inwestycji i remontów w gryfińskim TBS.
Nasi słuchacze zwrócili uwagę na to, że na jednym z bloków w Gryfinie pojawiły się budki przy samym dachu. Skąd te budki się wzięły?
Wspólnota mieszkaniowa chce wykonać remont elewacji z ociepleniem. No i uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, w którym był zapis, że żeby wykonać remont, należy uzyskać opinię ornitologiczną. No i oczywiście ornitolog stwierdził, że na budynku, właśnie w tych miejscach, gdzie teraz zostały zamontowane budki, gniazdują i jeżyki, i kawki, jeszcze tam z jednej strony wróble. W związku z tym należało zwrócić się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o możliwość likwidacji tych gniazd. No i dostaliśmy taką decyzję z Dyrekcji Ochrony Środowiska, że owszem, można zlikwidować gniazda, ale pod warunkiem zapewnienia gniazdowania w postaci budek.
I co na to ptaki?
No jeszcze nie wiemy, bo ptaki dopiero mają przylecieć.
A mieszkańcy narzekają?
Mieszkańcy, no tak jak nie narzekali poprzednio, że ptaszki u nich są, tak i teraz chyba nie narzekają. To jest jednak środek miasta, no a nasi mniejsi bracia też chcą żyć.
Ładnie pan powiedział, nasi mniejsi bracia też chcą żyć, ci mniejsi bracia walczą z komarami, więc nie ma co narzekać. Czasem trzeba po tych ptakach posprzątać, ale nie tyle jak po gołębiach, więc warto to robić. Ale jeszcze w tej sprawie napisała słuchaczka pani Katarzyna, która fachowo wylicza budki, które są na zdjęciu na naszej stronie internetowej. Są to budki lęgowe dla jeżyków oraz budki lęgowe dla sikory ubogiej, czarnogłówki, czubatki, sosnówki, modraszki, szpaka, bogatki, pleszki, kowalika. I dalej pisze pani Katarzyna, wielkie brawa dla właścicieli budynku, aby wszyscy się godzili na takie budki dla naszych powietrznych gladiatorów, co to cały sezon letni polują na owady. Nie ma szans, aby duże ptaki, gołębie zmieściły się do takiej budki. No, z tą taką dobrą wolą i miłością do ptaków to różnie bywa. Dobrze, że są przepisy, które wymagają tego, żeby właśnie takim jeżykom, chociażby czy innym małym ptaszkom zapewnić miejsca lęgowe, skoro zostały zniszczone poprzednie. Zamykamy na razie temat ptasi, a otwieramy nowy. Jest z nami pan Robert Piątek, Energopol Szczecin S.A., zastępca dyrektora kontraktu. Dzień dobry.
Dzień dobry, jestem dyrektorem kontraktu.
Dyrektorem, przepraszam, tak jest, dyrektorem, zgadza się, tutaj Z mi się wkradło, oczywiście, dyrektor kontraktu. Panie dyrektorze, chcę porozmawiać o zadaniu, które rozpoczęli państwo realizować 1 grudnia, to jest przebudowa jezdni autostrady A6 na odcinku 3,5 km od węzła Szczecin-Dąbie do węzła Rzęśnica. Droga posiada, czy można by powiedzieć posiadała częściowo, prawda, na tym odcinku znajdującym się w złym stanie nawierzchnię betonową, która powstała w latach 30. XX wieku. Ale pytanie jest takie. Jak wygląda harmonogram prac? Czy wszystko idzie zgodnie z tym harmonogramem? Czy tak będzie, że latem będą dwie nitki przejezdne? Jedna już po nowej nawierzchni asfaltowej, a druga będzie otwarta i to będzie ta jezdnia z lat właśnie 30. XX wieku. Czy będzie po prostu większa drożność? Teraz wiemy, tworzą się ogromne korki na tym zwężeniu właśnie od węzła Rzęśnica w stronę Kołbaskowa.
Tak, no zgodnie z wprowadzonym programem robót, przepraszam, przewidujemy otwarcie drogi, ja nazwę ją północnej, powiedzmy w wersji nawierzchni asfaltowej 15 czerwca, tak, aby zwiększyć tą przepustowość, zmniejszyć uciążliwość, tak jak mamy zawarty kontrakt z Generalną Dyrekcją, aby w okresie od 15 czerwca do 1 września ten przejazd odbywał się po obu jezdniach autostrady.
W obie strony droga ma być gotowa wiosną 2020 roku. To dość dużo czasu. Może pan dyrektor powie, że mało, ale proszę posłuchać słuchacza.
Dzień dobry, z tej strony Paweł Pucice. Jeżdżę sobie tak codziennie od paru miesięcy remontowaną szóstką między węzłem Rzeszica a Dąbie. I tak się cały czas zastanawiam, co daje wykonawcy prawo do rozwalenia drogi, pozostawienia jej na kilka miesięcy i w ogóle nie podjęcia żadnej pracy. Gdzieś słyszałem informację, że jest budowany wiadukt, że wszystkie siły są skupione na tym wiadukcie. ale tak sobie przejeżdżam tutaj cały czas, kilka razy dziennie, czasami stojąc nawet w korku, bo jak coś się stanie, to nie ma w ogóle tutaj przejazdu ani objazdu. I tak sobie patrzę, firma ma może dwie, może trzy koparki, które pracują. Kilka osób z łopatami wchodzi i się kręci, nic się tam tak naprawdę nie dzieje. A jak powinny wyglądać prace prowadzone na takich odcinkach, to widać kawałek dalej, na modernizowanej szóstce, chociażby przy zjeździe na Żółwią Błoć, gdzie ostatnio usłyszeliśmy, że nawet może być oddana droga o wiele wcześniej niż było to planowane. Tam jest mnóstwo sprzętu, mnóstwo ludzi, są postawione przenośne betoniarnie. Tak powinna wyglądać budowa i tak powinno się oddawać pracę wykonawcom do zrobienia, a nie na zasadzie takiej, że nic się nie dzieje, nikt się nie angażuje w żadną pracę. Wszystko rozkopane, a my ciągle stoimy w korkach co parę dni ostatnio, bo nie ma przejazdu, jest ulica rozkopana i zablokowana. Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy za tę opinię. Chwalił pan firmę Budimex, nie chwali pan firmy Energopol Szczecin. Panie dyrektorze, takie marzenie moje i słuchaczy, myślę, żeby państwo skończyli o wiele wcześniej, ale proszę powiedzieć, czy rzeczywiście nic się nie dzieje, czy po prostu z pozycji kierowcy samochodu nie wszystko widać, czy może macie właśnie tyle czasu, że można spokojnie, powoli wykonywać pracę zgodnie, jak pan powiedział, z harmonogramem?
Ja to oczywiście prowadzę kontrakt, muszę zdemontować te nieprawdziwe niestety wiadomości, które przekazał nam pan kierowca. Mam nadzieję, że nie jest firmy konkurencyjnej. Natomiast prace są prowadzone. Może ich nie widać, że tak rzeczywiście bezpośrednio jadąc samochodem. Natomiast na pewno robimy i kończymy już kanalizację deszczową, którą widać. Rozpoczęliśmy pracę przy realizacji przejścia dla zwierząt. No to, że prace nie są prowadzone, chociażby nie ma nawierzchni, prawda? A po lewej stronie widać skruszony materiał przygotowany do realizacji. No jest okres zimowy. Wiadomo, te prace nie są tak intensywnie prowadzone, jakbyśmy chcieli. A ponadto spotkaliśmy jeszcze nieprzewidziane warunki gruntowe, które jakby wstrzymują nam pracę lub spowalniają je. Ale ten proces zaraz się odwróci. Proszę zauważyć, że jest to okres zimowy. Chociażby dzisiaj warunki nas ponownie zima zaskakuje, obniża się temperatura, są deszcze. To nie sprzyja pracom. I to nie tylko na naszym odcinku, ale też na wszystkich innych wykonawców. I to jest może taka dobra odpowiedź.
A czy można liczyć na to, że skończą państwo wcześniej niż wiosną 2020 roku? Czy woli pan takich deklaracji nie składać?
Takich deklaracji nie chciałbym składać, natomiast dołożymy wszelkich starań, aby zakończyć ten proces budowlany jak najszybciej. Nie mogę powiedzieć teraz, nie wiem, co się wydarzy jeszcze, nie wiemy, jaka będzie zima. Co przyniesie przyszłość? Nie wiemy, co się stanie po zdjęciu płyt betonowych na drugiej części jezdni. To też są rzeczy, które są nieprzewidziane. Zatem jak poznamy te warunki wszystkie, myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli więcej powiedzieć na ten temat.
Jest z nami kolejny kierowca, pan Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przyjeżdżałem około 11.30 przez ten odcinek remontowany i faktycznie są aż dwie ekipy. Jedna przy Larsenach przy przejściu dla zwierząt, które będzie budowane, a druga ekipa, jedna duża koparka, jedna mała koparka przy robieniu kanalizacji. Kanalizacja jest dopiero w połowie położona, bo widać, że są na wierzchu jeszcze poziome rury.
Czyli tak mało, jest, panie Przemku, pana zdanie.
Bardzo powoli w ślimaczym tempie, a zima nie jest wymówką.
Dziękuję.
Zima było wiadomo, że będzie i była.
No tak, i na razie mamy temperatury plusowe, panie dyrektorze. Co pan na to? Jednak ten plus 3 to za mało?
Chciałem zaznaczyć, że mieliśmy temperaturę ujemną i to znacznie poniżej 10 stopni. Istnieje tak zwane przemarzanie. Mieliśmy zmarzniętą ziemię, nie mogliśmy prowadzić prac w takim tempie, jakbyśmy chcieli. Proszę zauważyć, że prowadzimy pracę w zimie. Natomiast jeżeli chodzi o kanalizację, tutaj pan zauważył, że bardzo mało zrobione jest. Jest zrobione ponad 3/4 tych robót, więc nie wiem skąd taka opinia. Różnie, może rzeczywiście z samochodu nie widać tego, co jest zasypane i wykonane. Dosyć sceptycznie musiałbym się ustosunkować do tego. Natomiast nie, w żadnym wypadku nie wspieram tej wypowiedzi. Ja uważam, że prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem i na pewno też Generalna Dyrekcja może to potwierdzić.
No właśnie.
Mamy założenia, mamy przejezdność na 15 czerwca założoną, staramy się te terminy utrzymać i to jest nasze zadanie.
Wie pan, panie dyrektorze, oglądałem się filmików w internecie, szczególnie z Chin, gdzie jakieś prace w newralgicznych punktach są wykonywane po prostu w tak ogromnym tempie, przy ogromnej liczbie ludzi. To czasem jest dosłownie kilka dni, a naprawdę jakiś wiadukt czy jakiś odcinek drogi, ale chyba za dużo filmów oglądam, czy to byłoby możliwe u nas, czy wtedy by poszli państwo z torbami?
Nie chodzi też, bośmy prostowani, jesteśmy dobrze prostującą firmą w Polsce. Nie, to nie jest takie proste. To są porównanie dwóch różnych światów, które też są różnymi prawami kierowane i też różnymi nadzorami. Proszę zauważyć, że te inwestycje, które pan opowiada, one są szczególnie pokazywane pojedyncze. To nie ta skala, a po drugie też no, często kończą się jakąś katastrofą budowlaną w tamtym kraju. U nas jednak ta jakość jest wymagana najwyższa. Te prace są prowadzone pod wielkim rygorem, powiedzmy, jakościowym i też nadzorem bardzo precyzyjnym. Zatem wykonywanie czegoś niezgodnie z procedurami, niezgodnie z harmonogramem, czy też nie przedstawiając odpowiednich dokumentów, zatwierdzeń, zmian projektowych, no to jest skomplikowany proces. Można go przyspieszyć, oczywiście, ale proszę zobaczyć, mamy okres zimowy, my mamy harmonogram, program robót i tego programu się trzymamy. Staramy się w miarę możliwości przyspieszać, jak to jest tylko możliwe.
I na razie harmonogram jest realizowany i tak jak pan dyrektor powiedział, w połowie czerwca powinny być na okres letni obie nitki A6 na odcinku 3,5 km od węzła Szczecin do węzła Rzeźnica udostępnione dla kierowców.
Tak jak pan redaktor powiedział, na jedna asfaltowa nitka, druga betonowa, ta, która obecnie jest eksploatowana.
Dziękuję za rozmowę. Pan Robert Piątek, dyrektor kontraktu Energopol Szczecin S.A. Do usłyszenia.
Dziękuję słuchaczom. Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, a my czekamy oczywiście też dla tych kierowców. To będzie świetna wiadomość, kiedy wreszcie zakończą się wszystkie procedury prawne i goleniowska, czyli zjazd za kliniskami w prawo na Dąbie zostanie znowu kierowcom udostępniony. Czekamy na te dobre informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najpierw oddano to drogę w zarząd Lasom Państwowym, a teraz trzeba to przejąć, odzyskać i uruchomić. No i trwają procedury. Czekamy na to, aż one się zakończą. Ja wpadłem w korek w niedzielę wieczorem. Ach, tak przed kliniskami myślałem, skręcę w prawo przez kliniska, pojadę i dalej przez załom. A nie, już 19. No i stałem w tym korku. Wiem, że są kierowcy, którzy codziennie niemalże w tym korku stoją albo wybierają objazd, ale nie wszyscy mogą ten objazd wybrać. Tyle w tej sprawie. 12.51. Jeszcze kilka minut audycji przed nami. I mamy jeszcze kilka telefonów, kilka maili. Część z nich zaprezentujemy. Ciekawy telefon w kontekście chińskiej inwestycji nad jeziorem Dąbie.
Dzień dobry, witam. Dzwonię z osiedla Dąbie. Mam takie pytanie. Ponoć przy robieniu kanalizacji zostały zlikwidowane poniemieckie odprowadzenia wody, wód gruntowych. Z tego co wiem, większość poniemieckich domków ma wodę w piwnicy. Teraz ma powstać hotel 17-piętrowy, zaraz przy jeziorze Dąbie. I mam pytanie, co miasto robi w kierunku tego, żeby zrobić coś z narastającym poziomem wody. Po wybudowaniu tego hotelu rozumiem, że lustro wody się podniesie. Więc moje pytanie jest takie, jak władze zamierzają zapewnić odpowiednie jakieś odprowadzenie wody, żeby nie zostały zalewane ulice przy jeziorze Dąbie. Pozdrawiam, do usłyszenia.
Dobre, około inwestycyjne pytanie. Tematem się zajmiemy. A teraz wróćmy do tematu opłaty dodatkowej, takiej świątecznej, związanej z tymi niedzielami bez handlu. No właśnie napisała pani Magdalena. 11 marca była pierwszą niedzielą z zakazem handlu. Na Niebuszewie w Szczecinie wszystkie sklepy były pozamykane, poza sklepami monopolowymi. A przypomnę, że ta kolejna najbliższa niedziela także będzie niedzielą bez handlu. Jeden z takowych sklepów postanowił z tej okazji wykorzystać tak zwaną świąteczną usługę w kwocie złotówka i 23 grosze doliczaną do każdego paragonu. No tak też było w Policach, również w innych punktach handlowych. I pani Magdalena pyta, czy to jakieś zadośćuczynienie dla właściciela, że musi stać za ladą w ten dzień. No rozmawialiśmy z Beatą Manios z Państwowej Inspekcji Handlowej. Pani Beata powiedziała nam, że jeżeli tutaj są odprowadzane podatki, to wszystko jest lege artis, zgodne z prawem. Ale pytanie jest inne. Czy my jako kupujący nie powinniśmy o takiej opłacie dowiedzieć się przed zakupem? Bo może z tych zakupów po prostu zrezygnujemy. Czy handlowcy nie powinni nas uprzedzać chociażby kartką wywieszoną, czy też ustną informacją o tym, że taka opłata zostanie doliczona? Bo z tego, co czytam u pani Magdaleno, to nikt pani o tym nie powiedział. A teraz jeszcze sprawa dla zwolenników rowerów miejskich, tych twardzieli, którzy już rozpoczęli sezon. Rower miejski już jest od kilku dni dostępny, ale jest problem. Gorąco nas pozdrawia stała słuchaczka i słusznie, bo idą zimne dni. Chciałbym poprosić czas reakcji o pomoc w imieniu swoim i sądzę, że wszystkich użytkowników naszych rowerów miejskich. Mianowicie tyle szumu wokół startu nowego sezonu. Ja dodam, że ten start z opóźnieniem właśnie związanym z pogodą się odbył. Niby opóźnienie z powodu mrozów, a tymczasem stacje w centrum przynajmniej nie są przygotowane technicznie. Nie można wypiąć rowerów, pisze słuchaczka. Trzeba szarpać się i czasem tym wyszarpywaniem uda się, ale to chyba nie tak ma działać. Ludzie dookoła patrzą się na nas jak na wandali czy złodziei. I nie jest to kwestia umiejętności. Wypożyczenie takiego roweru nie powinno polegać na sprycie lub siłowaniu. Może interwencja radia wreszcie pomoże, bo wszelkie nasze sygnały kończą się zbywaniem, że nie umiemy nagle rowerów wypiąć. Nagle same głąby techniczne są niby w Szczecinie. Tyle na ten temat nasza słuchaczka, a my jutro albo pojutrze na ten temat będziemy rozmawiali z rzecznikiem roweru miejskiego, Wojciechem Jachimem. Mam nadzieję, że uda nam się uzyskać wyjaśnienia i mam nadzieję, że będą to dobre informacje, ale rzeczywiście nawet kiedy nie jest zimno, kiedy nie jest jakaś niesprzyjająca aura, często sam widzę, jak osoby, które wypinają te rowery, walczą z tymi zapięciami. To naprawdę trzeba nieraz sporej siły, żeby taki rower odblokować. Coś tutaj działa nie tak, jak powinno. To tyle w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Dziękujemy za uwagę. Spotykamy się jutro po 12. Do usłyszenia.